Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz. Gościem Radia Gdańsk jest psychiatra Marcin Skarbę, koordynator oddziału ogólnopsychiatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku. Dzień dobry, panie doktorze. Na początek podam kilka przykładów. Zaginęło na początku lutego ciało 20-letniej gdynianki. Znaleziono 3 tygodnie później w lesie koło miasta. Wszystko wskazuje na to, że było to samobójstwo. Zaginiony 15-latek Wojtek nie żyje. Jego ciało znaleziono w Oliwie. Prawdopodobnie samobójstwo. Pod kołami Pendolino w Gdańsku zginęła niespełna 12-letnia dziewczynka. Samobójstwo. To tylko wybrane przykłady z ostatnich 4 miesięcy i to młodych osób. Wiem, że są brutalne, ale chciałam pokazać skalę zjawiska i też wyjaśnić, dlaczego się dziś spotykamy. Panie doktorze, co się dzieje? Tych samobójstw czy prób samobójczych jest coraz więcej, czy po prostu więcej się o tym informuje?
Obserwujemy rzeczywiście dużą ilość prób bądź myśli samobójczych u też często bardzo młodych osób. Odnosi się wrażenie, że ludzie mają małą umiejętność kontroli sytuacji stresowych i bardzo silnie reagują w sytuacjach stresowych. Często nie mają wsparcia, nie mają umiejętności emocjonalnych, aby taką sytuację stresową na bieżąco przepracować. Nie mają wsparcia i stąd takich czynów bardzo desperackich się dopuszczają. Czasami są to rzeczywiste próby samobójcze, a czasami tylko takie akty, które mają zwrócić uwagę otoczenia na problemy danej osoby. Tak czy owak, rzeczywiście różnych aktów autoagresji jest dużo i mają one złożone i liczne przyczyny.
No właśnie. I czy często jest to efekt depresji?
Bywa tak. Rzeczywiście depresja jako choroba psychiczna, czyli właściwie można powiedzieć choroba podłoża neurologiczna, choroba mózgu, polegająca na tym, że mózg danego człowieka nie ma umiejętności kontrolowania negatywnych emocji i pojawiają się one w nadmiarze. To jest jedna z przyczyn tego problemu. Ale objawy depresyjne, czyli przygnębienie, apatia, brak umiejętności dostrzeżenia dobrych stron życia, nadmiernie pesymistyczny światopogląd i myśli samobójcze mogą wystąpić też z innych powodów. Jeżeli dana osoba nie jest w stanie funkcjonować w sytuacji stresowej, ma nieefektywne psychologiczne mechanizmy obronne, wówczas nie widzi wyjścia z sytuacji, z której być może inny człowiek by się zachował zupełnie inaczej, podjąłby konstruktywne działania celem rozwiązania swoich problemów, a jeżeli ktoś nie ma takich umiejętności myślenia w ten sposób, to może się rzeczywiście załamać i może dojść do desperackich kroków.
W Polsce boryka się z depresją 1 milion osób, na świecie 350 milionów. Jakie są przyczyny tej współczesnej depresji?
Oprócz tych depresji o podłożu biologicznym, czyli depresji jako choroby, która zdaje się nie być najczęstszą przyczyną stanów depresyjnych, to co powiedziałem, czyli duże problemy z szeroko pojętym funkcjonowaniem emocjonalnym, dyskomfort w funkcjonowaniu w sytuacjach społecznych, czy zawodowych, czy w życiu osobistym. Często wieloletnie konflikty z najbliższym otoczeniem. Bardzo często, gdy zbieramy wywiad od takiego pacjenta, dowiadujemy się, że jego środowisko rodzinne w czasach, gdy on był dzieckiem, funkcjonowało nieprawidłowo, z różnych powodów. Czasami jest to na przykład uzależnienie, alkoholizm któregoś z rodziców, czasami przemoc w domu. Czy takie sytuacje, w których dana rodzina funkcjonuje chłodno w sensie emocjonalnym. Nie ma przepływu emocji między jej członkami, bądź jedno z rodziców jest nieobecne. Na przykład ojciec pracuje gdzieś za granicą, często wyjeżdża, bądź z innego powodu go nie ma. To wtedy kształtowanie się osobowości takiego człowieka na bardzo wczesnym etapie życia zostaje zakłócone. Nie uczy się on prawidłowych umiejętności emocjonalnych, będąc kilkuletnim dzieckiem od swojego najbliższego otoczenia. I później, jak taka osoba jest dorosła, to wtedy wychodzi szydło z worka, że te umiejętności emocjonalne, które wyniósł z domu rodzinnego, nie wystarczą do radzenia sobie ze stresem i wtedy pojawia się desperacja i właśnie takie smutne historie, o których rozmawiamy.
Rodzice zbyt dziecko trzymają pod kloszem, zbyt bardzo?
Dzisiaj? To jest jedna z przyczyn, rzeczywiście izolowanie dziecka od otoczenia, trzymanie pod kloszem, nadmierna często troska o wyniki w nauce i nadmierne wymagania, to jest jedna z przyczyn. Ale czasami jest wręcz odwrotnie, że rodzice poświęcają dziecku tak mało uwagi, że szuka je ono poza domem rodzinnym. I wtedy też wzorce swoich zachowań i wchodzenia w różne interakcje z innymi ludźmi dziecko zdobywa poza rodziną, gdzie indziej. I to są też często wzorce, które później w dojrzałym życiu są nieefektywne.
Kto jest najbardziej narażony na depresję? Chciałam o tym jeszcze później porozmawiać. Natomiast takie mam pytanie, czy dużo chorych, jak dużo chorych nie trafia nigdy do specjalisty?
Trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć. Mam takie wrażenie, że coraz więcej osób, które mają problemy, trafia do specjalisty. Ludzie już traktują zaburzenia nastroju, czy w ogóle zaburzenia psychiczne coraz częściej jako problem zdrowotny podobny do innych, którego nie trzeba się aż tak bardzo wstydzić. Coraz więcej osób się leczy i informuje też swoje otoczenie, swoich znajomych i rodzinę, że leczą się u psychiatry bądź chodzą na psychoterapię, że to przynosi efekty. Także dużo osób się zgłasza. Ile się nie zgłosi, trudno mi powiedzieć, ale myślę sobie, że wiele osób w naszym społeczeństwie już sobie zdaje sprawę z tego, że da się efektywnie pomóc osobom z depresją i coraz więcej osób pomocy szuka.
Kiedy w takim razie możemy mówić o depresji? Jakie są jej objawy? Jakby pan mógł je wymienić?
Depresja ma całą listę objawów i można by zapewne o tym dość długo rozmawiać. Objawy najczęściej kojarzone z depresją to jest przygnębienie, smutek oraz apatia, czyli takie obniżenie napędu psychoruchowego, niezdolność do mobilizacji, do zabrania się za cokolwiek, zaburzenia poznawcze, czyli zaburzenia pamięci, koncentracji, uwagi. Pacjenci się skarżą na to, że zapominają różne rzeczy. Często jako pierwszy objaw, z którym się zgłaszają pacjenci do lekarza, to bezsenność, zaburzenia snu. Pacjent przychodzi i mówi, że jego problem jest to, że nie śpi. Ale jak się z tym pacjentem chwilę porozmawia, to za chwilę wychodzi, że ten problem jest głębszy, że to nie chodzi tylko o to, że pacjent nie śpi, tylko że ma inne problemy, że jest coraz przygnębiony, że ma tak zwane myśli rezygnacyjne, czyli wolałby nie żyć, dlatego że nie widzi wyjścia ze swoich problemów, które w depresji są często agrawowane, czyli postrzegane przez pacjenta w sposób wyolbrzymiony. I to stwarza taki sposób myślenia, który się nazywa światopoglądem depresyjnym, czyli jest to człowiek, który jest niejako z powodów chorobowych niezdolny do przyjmowania optymistycznych scenariuszy, postrzega wszystko w sposób nadmiernie pesymistyczny i nie widzi sposobu wyjścia z takich problemów, które często są obiektywne, ale nie są aż tak przytłaczające, żeby nie dało się nic z tym zrobić.
Też brak apetytu?
Tak, tak. Generalnie zaburzenia życia popędowego, czyli zaburzenia snu i zaburzenia łaknienia. To nawet są często objawy, które zmuszają psychiatrów do leczenia pacjentów bez ich zgody, ponieważ jeżeli pacjent się głodzi i nie pije płynów, to jest stan bezpośredniego zagrożenia życia. I sytuacja jest na tyle poważna, że nawet jeżeli pacjent nie wyraża zgody na leczenie w takiej sytuacji, to możemy go na przykład przyjąć do szpitala.
Co ciekawe, pamiętam kilka lat temu aktor Olaf Lubaszenko przyznał się, że ma depresję i u niego z kolei depresja wywołała otyłość dosyć dużą. Takie też przypadki się zdarzają?
Bywa tak, dlatego że bywa, że w depresji ludzie bardzo dużo jedzą, zwłaszcza w nocy. Zresztą na przykład słodycze, cukier powoduje podwyższenie poziomu serotoniny w mózgu i poprawia nastrój, więc ludzie się lubią żywić na słodko w depresji i w ogóle dużo jeść w takich porach w doby, kiedy nie powinni jeść w ogóle, czyli na przykład nocą. Ponadto niektóre leki stosowane w leczeniu depresji też mogą powodować przyrost masy ciała. Więc zdarza się rzeczywiście, że ludzie przybierają na wadze, ale jednak częściej jest to utrata łaknienia i wyniszczenie.
Do rozmowy wrócimy za chwilkę, musimy zrobić przerwę, a ja zachęcam do zadawania pytań panu doktorowi. SMS-owy numer 603-060606.
Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
Gościem Radia Gdańsk jest psychiatra Marcin Skarbek. Rozmawiamy o depresji. Jest pytanie od słuchacza bądź słuchaczki. Czy depresja może prowadzić do większej senności, panie doktorze?
Tak, może. Rozmawialiśmy wcześniej o zaburzeniach życia popędowego i jeżeli chodzi o zaburzenia snu, ja się skupiłem na bezsenności, ale faktycznie może być też odwrotnie, że może być nadmierna senność. Często pacjenci przespają niemal całą dobę i nie mogą, jak to mówią, odkleić od łóżka.
Panie doktorze, a jak długo muszą występować objawy, żeby mówić o depresji?
Powinny one występować około miesiąca. Natomiast zazwyczaj jak już pacjent się zgłasza po pomoc, to zwykle te objawy już trwają zdecydowanie dłużej. Bo ludzie mają taką tendencję do myślenia, że poradzą sobie sami. Jak narastają objawy depresyjne i zanim dojdą do wniosku, że sami sobie nie radzą, to zazwyczaj już ta depresja trwa odpowiednio długą ilość czasu.
No właśnie, jak pomóc osobie z depresją? Jak powinna zachować się rodzina, przyjaciele?
To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że wsparcie ze strony tak zwanego środowiska, czyli osób najbliższych bądź znajomych, jest bardzo ważne. Pacjent z depresją, który jest osamotniony, nie ma się na kim wesprzeć i na przykład mieszka sam, to jest pacjent, który jest w znacznie gorszej sytuacji. W takiej sytuacji wzrasta na przykład ryzyko zamachu samobójczego. Natomiast samo leczenie to jest leczenie specjalistyczne i leczenie depresji nie polega tylko na podawaniu leków, ale też często na innych oddziaływaniach. Trzeba takiego pacjenta szczegółowo zdiagnozować i jego problemy rozpoznać. Czy jest to problem czysto zdrowotny, wymagający podawania leków, czyli po prostu mózg pacjentowi nie funkcjonuje w sposób efektywny, czy też trzeba zrobić coś więcej, bo często konieczna jest psychoterapia, często konieczne są też inne działania odnośnie zmiany trybu życia. Na przykład osoby, które mają nocny tryb życia, czyli chodzą bardzo późno spać i z kolei późno w ciągu dnia wstają. Jeżeli mają depresję, to powinny wyregulować swój tryb życia i spać w nocy, a być aktywnym w dzień. Więc takie leczenie depresji, które się często odbywa przez przepisanie leków przez lekarza ogólnego w poradni i przyjmowaniu leków, to nie wystarczy. Dlatego, że lekarz psychiatra to jest specjalista, który dokładnie wie, jak takie leczenie powinno przebiegać, ile czasu powinno trwać, jak je dokładnie prowadzić i czy nie trzeba zrobić czegoś więcej oprócz przyjmowania leków. Ponadto lekarz psychiatra jest wyszkolony w taki sposób, żeby monitorować przebieg tej choroby. I jak pacjent przyjdzie na poradę kontrolną, powiedzmy za miesiąc, dwa czy trzy, to lekarz ma nie tylko przepisać receptę, ale ocenić, czy dotychczasowe leczenie jest wystarczające, czy nie trzeba czegoś zmienić. Więc kluczowa sprawa to jest pójść po prostu do psychiatry. I ten psychiatra pacjenta zbada, czyli z nim porozmawia i wyda zalecenia, które polegają zarówno na zaleceniu leków, bądź innych form terapii, ale też często trzeba robić jakieś inne badania. Na przykład sprawdzić, czy pacjent nie choruje na tarczycę, bądź na inne choroby, które mogą wpływać na funkcjonowanie jego psychiki.
A czy leki zawsze są konieczne? Czy właśnie czasami nie. Psychoterapia?
Wręcz czasami jest lepiej leków nie dawać, pomimo że pacjent czuje się źle. Rzeczywiście widać, że odczuwa dyskomfort, jest cierpiący. Ale jeżeli ocenimy, że przyczyny są głównie psychologiczne tego stanu, czyli jakaś traumatyczne wydarzenia, czy poważna strata, jakieś inne problemy życiowe, to wtedy kluczowa jest pomoc psychoterapeuty, który pomoże przepracować ten obecny problem, jak i pomoże takiemu pacjentowi wypracować sobie bardziej skuteczne mechanizmy radzenia sobie ze stresem w przyszłości. A podawanie leków przeciwdepresyjnych może mieć niekorzystny wpływ na przebieg psychoterapii. Dlatego, że te emocje, które pacjenta dręczą, to są jako materiałem do pracy psychoterapii. Jeżeli zmniejszymy ich natężenie lekami, no to wtedy, w pewnym uproszczeniu mówiąc, tego materiału do pracy jest mniej i terapia może być mniej skuteczna.
A jak powinna zachować się rodzina, przyjaciele, powiedzieć weź się w garść, to nie wystarczy?
Powinni wspierać takiego pacjenta, powinni wykazywać zrozumienie dla jego problemów i powinni wiedzieć, że jeżeli pacjent jest chory na depresję i na przykład nie może się zmobilizować, jeżeli myślimy o osobie, która była wcześniej aktywna, robiła dużo rzeczy w domu, zajmowała się obowiązkami domowymi, miała jakieś swoje zainteresowania i nagle przestaje to robić. Nie może się zmobilizować do prostych czynności, jak posprzątanie czy gotowanie jedzenia, to nie wynika z tego, że ta osoba stała się leniwa nagle, tylko że doszło do obniżenia napędu psychoruchowego, który jest objawem depresji i ta osoba nie jest w stanie się po prostu zmobilizować. Tak samo jak osoba, która ma powiedzmy jakiś uraz, złamane kości nóg, nie może skakać, tak samo osoba z depresją nie jest w stanie się zmobilizować do żadnych czynności. Ważne, żeby otoczenie to rozumiało i udzielało wsparcia i motywowało tego pacjenta do leczenia. Niekoniecznie mówi, że weź w garść i wstawaj, tylko idź do lekarza, idź do psychoterapeuty, żeby motywowała rodzina pacjenta do pracy nad chorobą.
A poza tym, jak rozmawiać z taką osobą? Skupiać się na jej problemach, czy raczej skierować uwagę na pozytywne myśli, na pozytywne wydarzenia z życia?
To może być trudne, dlatego że depresja jako choroba powoduje, że pacjent jest niezdolny do optymistycznego myślenia i dostrzegania jasnych stron życia. I choćbyśmy z nim rozmawiali nie wiem jak długo, to nie uda się z niego tego wykrzesać, gdyż chwilowo jest fizycznie do tego niezdolny. Takiego pacjenta trzeba motywować. Motywować do tego, żeby coś zrobić, żeby wstał, żeby poszedł szukać pomocy. Oczywiście musi to być robione z takim dużym wyczuciem, żeby pacjenta nie zrażyć, żeby na przykład nie pokazywać pacjentowi, że uważamy, że on jest leniwy, że nie może się zebrać albo że nie ma dobrej woli. Tylko trzeba zrozumieć, że są to objawy chorobowe i motywować pacjenta do działań leczniczych, terapeutycznych.
Czy informować o tym w pracy, bo depresja to przecież też absencja w pracy. Czy będzie nam łatwiej, czy wręcz przeciwnie? Czy to zrozumienie w społeczeństwie jest duże dla osób z depresją, czy raczej są stygmatyzowane?
Różnie to bardzo bywa. Ja mam takie wrażenie, że często pracodawcy rozumieją problemy takiego pracownika i niejednokrotnie się zdarzało, że przychodził pacjent, którego wysłał przełożony po pomoc. Weź zwolnienie, poszukaj pomocy, bo widzę, że źle się czujesz, a wtedy też taki pracownik gorzej pracuje, co widać. Więc zrozumienie wśród pracodawców częściowo jest, na pewno nie zawsze, bo są też osoby, które nie chcą, żeby informować zakładu pracy. No jeżeli ktoś nie przychodzi do pracy z powodu depresji, no to musi dostać zwolnienie lekarskie. to w tym momencie problem rozwiązuje się, bo na zwolnienie jest pieczątka z zakładu, który leczy, więc wiadomo, że ma to konotację z psychiatrą. Jest to problem niejednoznaczny. Każda sytuacja jest indywidualna i trudno powiedzieć.
Panie doktorze, mamy pytanie. Jakie mogą być objawy depresji u 15-letniej dziewczynki? Sama mówi o apatii, niechęci do czegokolwiek. Przeplata się to z wybuchami złości i agresji.
U takich młodych osób nie rozpoznajemy jeszcze depresji jako takiej, tylko w psychiatrii dziecięco-młodzieżowej mamy do czynienia z tak zwanymi depresyjnymi zaburzeniami zachowania bądź zaburzeniami zachowania i emocji. Zdarzają się często takie problemy. W takiej sytuacji trzeba się zawsze przyjrzeć całemu systemowi rodzinnemu, bo być może źródło tych zaburzeń zachowania tkwi w otoczeniu dziecka, które się na przykład nie czuje bezpiecznie, bądź komfortowo w domu czy w szkole. Mogą mieć jakieś problemy w funkcjonowaniu systemu rodzinnego, bądź dziecko może mieć jakieś inne problemy, które wymagają znalezienia i zdiagnozowania i wtedy działania przyczynowego. Ale takie objawy, jak opisane w pytaniu, rzeczywiście mogą wystąpić. Tylko trzeba poszukać przyczyny, nie tylko w samym dziecku, ale też trzeba się przyjrzeć jego otoczeniu.
Kolejny SMS, bardzo smutny. Nie wiem, czy mam depresję, czy jeszcze nie. Jestem epileptykiem z wadą wymowy. W domu rodzice ze mną wszystko załatwiają krzykiem, zamiast rozmawiać jak z moimi krewnymi. Mam 49 lat. Rodzice uważają, że jestem głupszy od sąsiadów czy od rodziny. Byłem wychowywany pod kloszem, tylko nie wiem. Teraz ten klosz spadł mi na głowę i ciągle próbują mnie wychowywać. Uważam, że to już za późno. Wyśmiewanie się ze mnie przy sąsiadach czy przy rodzinie. I oni uważają, że nic takiego się nie dzieje, a mnie to dobija. Bardzo smutne.
Bardzo smutne. Osoba, która choruje na padaczkę, może mieć depresję, bo wszelakie zaburzenia neurologiczne dotyczące mózgu, padaczka zwłaszcza, predysponują do zaburzeń nastroju. Ponadto, jeżeli mamy do czynienia z takim niewspierającym otoczeniem, jak u tej osoby, no to trudno się czuć dobrze w ogóle, jak się w takim otoczeniu człowiek znajduje. Jeżeli w dodatku jeszcze choruje na padaczkę, to rzeczywiście może depresja się u tej osoby rozwinąć. Rozwiązaniem jest jak najszybsze udanie się do psychiatry i leczenie tej depresji, bądź znaczy na pewno jakimiś lekami i być może również psychoterapią. Ale to lekarz musi tego pacjenta zbadać i wydać zalecenia stosowne do jego stanu.
No właśnie, nie wiem, gdzie ten pan mieszka, ale tak się zastanawiam, jeśli ktoś mieszka w małej miejscowości, tam pewnie jest trudniejszy dostęp do psychiatry, więc co, do lekarza ogólnego pójść i zapytać?
Można na początku pójść do lekarza ogólnego, ale jeżeli występują rzeczywiście problemy ze zdrowiem psychicznym, z nastrojem, zwłaszcza jeżeli one są permanentne, przewlekłe, to zdecydowanie trzeba szukać pomocy lekarza psychiatry. To jest leczenie specjalistyczne i w tej chwili wiedza medyczna jest tak szeroka, że nie jest możliwe, żeby jeden lekarz wiedział wszystko o wszystkim, a też myślenie o psychiatrii w taki sposób, że jest tylko przepisywanie leków co 2 miesiące pacjentowi, to jest zbyt duże uproszczenie. Żeby efektywnie pomóc takiemu pacjentowi, trzeba o wiele więcej i jeżeli ktoś ma takie problemy, to niezależnie od tego, gdzie mieszka, powinien poszukać pomocy psychiatry. Później jak leczenie jest ustawione, że tak powiem, czyli leki są odpowiednio dobrane, to wtedy wizyty u psychiatry są dość rzadkie, na przykład kilka razy do roku. Gorzej, jeżeli jest konieczność psychoterapii, bo wtedy sesje terapeutyczne są raz w tygodniu i jest to na pewno logistycznie trudniejsze, ale jeżeli ktoś chce się dobrze poczuć, no to musi się stosować do wszystkich zaleceń. Czasami trzeba zainwestować trochę czasu i wysiłku po to, żeby stan się poprawił.
Pani Gosia pyta, czy istnieje syndrom dziecka średniego? W naszej rodzinie są 3 siostry, teraz już wszystkie dorosłe, po 30. Moja średnia siostra, 42 lata, potrzebuje pomocy psychologa. Twierdzi, że ma syndrom dziecka średniego. Tymczasem i ja, i najstarsza siostra nie zauważyłyśmy w domu żadnych patologii, zaniedbań rodziców itp.
W każdym systemie rodzinnym poszczególni członkowie systemu, czyli rodzice, dzieci, czasami też dziadkowie, jeżeli jest to rodzina wielopokoleniowa mieszkająca razem, każdy z członków rodziny odgrywa swoją rolę w rodzinie. Również dzieci odgrywają różne role. Nie zawsze to zależy od wieku i kolejności, w której dane dziecko przyszło na świat, ale od wielu bardzo złożonych czynników i bywa tak faktycznie, że osoby spokrewnione ze sobą genetycznie, czyli dzieci tych samych rodziców, wychowane w tym samym domu, funkcjonują w sensie emocjonalnym zupełnie inaczej. To nie jest nic dziwnego. Jeżeli ta osoba by potrzebowała pomocy, no to faktycznie powinna jej szukać. Jest to całkiem możliwe.
Panie doktorze, czy jest jakaś grupa ludzi szczególnie narażona na depresję?
Tak, oczywiście. Są takie grupy osób, u których czynniki ryzyka są znacznie większe. Takich grup jest sporo. Są to wspomniane już wcześniej osoby, które wychowywały się w niestabilnych środowiskach rodzinnych. Typów tych nieprawidłowych środowisk rodzinnych jest dużo i dużo jest przyczyn, dla których w sposób emocjonalny rodzina funkcjonuje nieprawidłowo. Zresztą już mówiliśmy o tym wcześniej. I to są osoby, które są w uproszczeniu mówiąc nieprzygotowane emocjonalnie do życia, do stresu, do wchodzenia w interakcje społeczne, do rozwiązywania swoich różnych problemów. To jest grupa na pewno narażona na depresję. Poza tym osoby, u których depresja występuje rodzinnie, po prostu jako choroba uwarunkowana genetycznie, bo takie sytuacje też się zdarzają, że rodzina funkcjonuje prawidłowo, ale depresje się pojawiają. No, czasami jest tak, że ktoś się rodzi z taką predyspozycją, bo organizm ludzki jest bardzo złożony i wiadomo, że predyspozycje do różnych rzeczy są, czy to się tyczy poziomu cholesterolu, bo są osoby, które się mogą zdrowo odżywiać, mają wysoki, a inne niezdrowo mają niski. Tak samo jest z mechanizmami kontroli emocji. Można mieć po prostu je od urodzenia nieefektywne. Wreszcie osoby, które chorują na inne choroby fizyczne, które wpływają na funkcjonowanie mózgu. Choroby układu krążenia, choroby neurologiczne, takie jak padaczka, czy choroba na przykład Parkinsona, inne procesy chorobowe, które dotykają mózg, czy wszystkie choroby, które się wiążą z cierpieniem fizycznym, choroby nowotworowe bądź przewlekłe zespoły bólowe. To wszystko są osoby predysponowane do depresji. Czy osoby w trudnej sytuacji, osoby samotne, starsze, które były przyzwyczajone do towarzystwa, do tego, że samotne nie są, jak to się zmieni, to też wtedy jest wyższe ryzyko depresji, plus jeszcze często inne choroby, które u takich osób występują. Także takich grup osób predysponowanych jest bardzo dużo, czasami to może na siebie zachodzić, bo ktoś może mieć predyspozycję wynikające z tego, że środowisko rodzinne działało źle i oprócz tego być chorym na jakąś chorobę fizyczną, która też wzmaga predyspozycję.
I kobiety też częściej chorują na depresję?
Tak.
Dlaczego?
W ogóle tak, depresja to jest bardzo szerokie pojęcie. Najczęstszym problemem, z którym ludzie zgłaszają się do psychiatry, są zaburzenia lękowe bądź lękowo-depresyjne, czyli takie, w których rzeczywiście objawy depresji, czyli przygnębienia są istotne, ale na pierwszy plan się wysuwają objawy lękowe. I rzeczywiście częściej chorują na to panie. Wynika to też na pewno z wielu rzeczy. Powszechnie wiadomo, że występują pewne różnice w budowie mózgu mężczyzn i kobiet. Jest inna lateralizacja półkul mózgowych i to wpływa ogólnie mówiąc na funkcjonowanie emocjonalne danej jednostki. Są pewne stereotypy, prawda, funkcjonowania emocjonalnego kobiet i mężczyzn, które są przerysowane i na pewno nie do końca prawidłowe, no ale każdy sobie zdaje sprawę, że w sytuacjach wymagających użycia emocji panie często funkcjonują inaczej niż mężczyźni. Ponadto też rola kobiety w społeczeństwie jest inna i kobiety są bardziej narażone na różne czynniki stresujące, na przemoc czy na gorsze traktowanie przez otoczenie na różne sposoby niż mężczyźni. To też na pewno jest przyczyna.
Za chwilę wracamy do rozmowy. Gościem Radia Gdańsk jest psychiatra Marcin Skarbek. Rozmawiamy o depresji. Kilka pytań od słuchaczy. Czy chory na depresję kwalifikuje się do otrzymania renty? Pyta pani Kasia.
To oczywiście wszystko zależy, jakiego to jest charakteru depresja, jak długo trwa, od bardzo wielu czynników. Jednak osoby, które chorują na depresję, byłoby o wiele lepiej, gdyby jak najdłużej pozostawały aktywne zawodowo. Dlatego, że praca przynosi nie tylko dochody finansowe, ale jest też wartością samą w sobie, która stanowi istotną treść życia. I wyłączanie się z tej istotnej treści życia i pozostawanie na rencie, to często jest taka okazja, żeby w ogóle ograniczyć swoją aktywność życiową, a u osób depresyjnych nie jest to dobre, bo jeżeli ktoś ma taki problem jak depresja, to wtedy w jego głowie jest bardzo dużo różnych przykrych myśli, smutnych i pesymistycznych. Jeżeli chodzi do pracy, to musi się zająć pracą w tym czasie, czyli musi się skoncentrować na sprawach zawodowych. Jest to czas, kiedy nie myśli o depresji. Ponadto praca też nadaje takie ramy życiu. Życie jest bardziej usystematyzowane i o wiele jest to lepsze dla osób z depresją, jeżeli mają pewne ramy na życie nałożone i życie jest mniej chaotyczne. A ponadto takie poczucie do uczestniczenia w różnych mechanizmach społecznych, przez które się pracuje, coś się korzystnego robi, to wszystko jest bardzo dobre. Natomiast pozostawanie na depresji na rencie niestety może pogorszyć jej przebieg. Obniżenie aktywności, większa koncentracja na swoich smutnych przemyśleniach i brak oderwania myśli od problemów, no jest to niekorzystne. Jeżeli bym taka osoba miała pójść na rentę, to tylko naprawdę w ostateczności, jeżeli ta depresja może być tak nasilona depresja, że osoba faktycznie po prostu nie jest w stanie przez długi czas nic robić, no to wtedy tak. Ale w innych okolicznościach lepiej być aktywnym.
No właśnie, nasunęło mi się takie pytanie, czy jak osoba z depresją, mamy osobę z depresją w domu, to czy na siłę wyciągać ją gdzieś na zewnątrz, na jakieś aktywności namawiać?
Na siłę na pewno nie, ale stanowczo, na bieżąco mobilizować. mobilizować, bo starać się też zajmować myśli tej osoby, żeby ona się tak w tych swoich przemyśleniach depresyjnych nie pogrążała i mobilizować, jak najbardziej mobilizować, na ile to jest oczywiście możliwe, bo też jak pacjent zaczyna się leczyć, to leczenie w sensie leków przeciwdepresyjne działa dopiero po jakimś czasie. I po włączeniu leczenia, po 2-3 tygodniach pacjent zwykle czuje się lepiej. Jeżeli otoczenie pacjenta widzi tą poprawę, to trzeba ją dostrzec i mobilizować pacjenta, żeby się ruszał. Po prostu, żeby ruszał zarówno ciałem, jak i głową.
Kolejny SMS. Witam, od 4 lat pracuję na 3 zmiany, w tym nocne. Czy to może prowadzić do depresji, ponieważ mam takie odczucie, że coś takiego się dzieje?
Może i się dzieje. Na pewno ta osoba, która zadała pytanie, powinna pójść do psychiatry celem odbycia badania, czyli rozmowy i postawienia diagnozy. Taki nieuregulowany tryb życia, jak praca wielozmianowa, nie jest korzystny, dlatego że ludzki organizm jest przez naturę zaprojektowany do dziennego trybu życia. Czyli byłoby optymalnie, jakbyśmy wszyscy byli aktywni w ciągu godzin jasnych, dziennych, a nieaktywni odpoczywali w ciągu nocy. Jeżeli z racji pracy ten cykl jest zaburzony, to może być jeden z czynników depresji. No, należałoby się na pewno przyjrzeć, czy nie dzieje się coś więcej. Żeby się przyjrzeć sytuacji osobistej tej osoby i historii jej życia, żeby zdiagnozować, czy ta depresja nie ma głębszego podłoża niż tylko 3-zmianowe prace.
Więc polecamy, żeby się wybrać do psychiatry.
Zdecydowanie. Jak pojawiają się takie wątpliwości, to lepiej rozwiązać je przez udanie się do lekarza, niż przez poszukiwanie na własną rękę odpowiedzi, na przykład w internecie, bo żeby odpowiednio zdiagnozować dane zaburzenie, trzeba mieć szeroką wiedzę i doświadczenia, trzeba być odpowiednio wyszkolonym. I polegając na własnej ocenie sytuacji, jeżeli ktoś nie ma przygotowania do tego, żeby oceniać swój stan i oceniać objawy depresji, no jest to praktycznie niemożliwe, więc zachęcam do szukania fachowej pomocy.
Pan Krzysztof pyta, czy leczenie depresji farmakologicznie od ustania objawów powinno kontynuować się jeszcze przez rok?
Tak. Przy pierwszym epizodzie leczenie powinno trwać przez rok od momentu ustąpienia objawów. To rzeczywiście jest prawda. Jeżeli po takim prawidłowo przeprowadzonym leczeniu objawy w przyszłości nawrócą i trzeba podjąć leczenie drugi raz, to ono już powinno trwać dłużej, ponad 2 lata.
No właśnie. I czy jak długo trwa to leczenie? Czy bywa tak, że jakaś osoba leczy się właściwie przez całe życie?
Może tak być. Zwłaszcza jeżeli jest to depresja, która jest wynikiem po prostu choroby. To, o czym wcześniej mówiliśmy. Depresja o podłożu biologicznym, to jest to wtedy choroba, którą pod względem praktycznym można porównać do takich chorób jak na przykład nadciśnienie tętnicze. Kiedy ktoś musi po prostu brać leki przez całe życie, bo inaczej będzie miał wysokie ciśnienie i może dostać zawału bądź udaru. Tak samo jeżeli ktoś w mózgu z przyczyn biologicznych ma niewydolne mechanizmy kontroli przykrych emocji, no to wtedy je trzeba często przewlekle lekami regulować. Natomiast jeżeli depresja ma podłoże psychologiczne, czyli mechanizmy radzenia sobie ze stresem są niewydolne, to wtedy kluczowe jest to, czy pacjent w psychoterapii nauczy się bardziej efektywnych mechanizmów obronnych. Jeżeli nie, to wtedy się będzie posługiwał tymi nieefektywnymi, no i zaburzenia będą nawracały. Natomiast jeżeli terapia przyniesie dobry efekt i pacjent przemodeluje swoje funkcjonowanie emocjonalne, no to wtedy może się rzeczywiście takiej depresji pozbyć albo znacząco ją ograniczyć. Także zawsze trzeba się poradzić specjalisty, co tutaj robić, żeby poprawić rokowanie na przyszłość. Bo w takim leczeniu depresji nie chodzi tylko o obecny stan, to co się dzieje teraz, ale również o to, żeby w następnych miesiącach lub latach podobna sytuacja nie nawróciła.
No właśnie, a co zrobić, żeby sytuacja nie nawróciła?
Po pierwsze, leczy się zgodnie z zaleceniami. Taki długi czas leczenia lekami, czyli przyjmowanie ich przez wiele, wiele miesięcy po ustąpieniu objawów, ma na celu ograniczenie ryzyka nawrotu. Prowadzone jest tak zwane leczenie podtrzymujące, czy po ustaniu ostrej fazy, które ma w pewnym uproszczeniu mówiąc na celu przestroić mózg w inny tryb pracy, żeby przestał pracować w sposób depresyjny, a zaczął w sposób prawidłowy. I długotrwałe przyjmowanie leków daje szansę na to, że ta zmiana funkcjonowania mózgu będzie trwała. Jeżeli się lek odstawi za szybko, no to wszystko wraca do stanu początkowego i mamy nawrót. Ponadto wielokrotnie wspomniana psychoterapia jest bardzo ważna, bo jeżeli ktoś zapada na depresję dlatego, że nie radzi sobie z emocjami, a nie zdobędzie umiejętności radzenia sobie lepiej, no to od tego zależy tutaj powodzenie w leczeniu. Jeżeli się nauczy radzić sobie lepiej, no to będzie się czuł dobrze. Jeżeli nie, to problemy mogą trwać latami.
A leki nie uzależniają, czy nie uodparniamy się na nie?
Są oczywiście takie leki, które uzależniają. Są to leki przeznaczone do krótkotrwałego stosowania przez okres nie więcej niż 2-3 tygodni. Najczęściej z grupy benzodiazepin. Często pacjenci się uzależniają od tych leków. Niestety dość często się tak dzieje, dlatego że leki są przepisywane przez wiele lat przez lekarzy ogólnych, którzy po prostu traktują to jako leczenie przewlekłe i dlatego też między innymi pacjent, który ma przewlekłe problemy ze snem bądź z nastrojem, powinien trafić do psychiatry, bo psychiatra wie, że pewnych leków nie można przyjmować miesiącami bądź latami i ustawi takie leczenie, żeby pacjentowi nie zaszkodzić. Natomiast leki przeciwdepresyjne, te, które trzeba brać długo, nie uzależniają, są w dodatku dobrze tolerowane i bezpieczne ogólnie mówiąc. Jeżeli leczenie jest prowadzone prawidłowo, pod kontrolą lekarza, informuje się lekarza o swoich innych schorzeniach ewentualnych, to wtedy nie ma co się takiego leczenia za bardzo obawiać. Jest ono bezpieczne, dobrze tolerowane i bywa, że trzeba modyfikować dawki leków w górę lub w dół w trakcie leczenia, no ale to jest normalne w przebiegu każdego leczenia.
A można brać leki uspokajające bez recepty? Dużo reklam jest.
Jest dużo reklam. Prawda jest taka, że jeżeli wielu osobom to wystarczy, rzeczywiście, te leki bez recepty. Osoby, które radzą sobie ze stresem w miarę dobrze i na przykład doznały jakiejś dużej straty i są załamane przez pewien czas, wielokrotnie wystarczą te leki rzeczywiście bez recepty. Ale jeżeli taki stan przygnębienia się przedłuża bądź się pogłębia, to wtedy już trzeba pójść do psychiatry.
A dużo osób trafia do szpitala? Dużo ma pan na oddziale?
Do szpitala psychiatrycznego?
Tak.
Tak, tak, oczywiście, bardzo dużo osób. Często szpital jest pełny, także nie ma w ogóle wolnych miejsc. Czasami tych wolnych miejsc jest bardzo mało i tak, dużo.
A czym różni się to leczenie w szpitalu od leczenia w poradni gdzieś zdrowia psychicznego czy u psychiatry?
Szpital, duży szpital psychiatryczny, taki jak ten w Gdańsku, z praktycznego punktu widzenia jest głównie nastawiony na leczenie takich zaburzeń o podłożu biologicznym, czyli chorób psychicznych, takich jak schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, czy zaburzenia depresyjne, takie właśnie te biologiczne, czyli depresja jako choroba, bo w szpitalu są niestety ograniczone możliwości prowadzenia oddziaływań psychoterapeutycznych. Jest za mało psychologów w stosunku do potrzeb. I do szpitala trafiają ludzie w ostrym stanie. Na przykład po próbach samobójczych, bądź po jakichś bardzo gwałtownych zachowaniach, bądź wtedy, kiedy modyfikacje leczenia w przychodni, w poradni, nie przynoszą rezultatu. Bo pacjent chodzi do przychodni, lekarz wprowadza leczenie, zmienia to leczenie, jeżeli jest nieskuteczne, zwiększa dawki leków, zmienia leki na inne. Jeżeli to nie przynosi to efektu, no to wtedy rozwiązanie jest faktycznie, jak to się mówi, ustawienie leczenia w szpitalu. Także trzeba mieć na uwadze, że jeżeli ktoś ma problemy bardziej psychologiczne, no to wtedy możliwości szpitala są ograniczone.
Kolejne pytanie od słuchacza, od słuchaczki, od pani Kasi. Czy jeśli rodzic prawdopodobnie cierpi na chorobę dwubiegunową, to jego dziecko łatwiej może zapaść na depresję?
Występowanie w rodzinie choroby afektywnej dwubiegunowej zwiększa predyspozycję na podobne zachorowanie u osób spokrewnionych. Nie można powiedzieć, że choroba się dziedziczy, natomiast predyspozycja rzeczywiście jest większe prawdopodobieństwo. A czy ono się spełni w przyszłości, czy nie, to zależy od bardzo, bardzo wielu rzeczy.
Kolejny SMS, pozytywny. Około 17 lat temu zauważyłem zmianę nastroju mojego syna i dopiero po drugiej rozmowie pozwolił sobie pomóc. Lekarz zdiagnozował depresję młodzieńczą i po kilku miesiącach wszystko się cofnęło. Dzisiaj jest mądrym, wykształconym człowiekiem i jest mi bardzo wdzięczny. Pozdrawiam pani Zuzanna. Czyli mądry rodzic.
Mądry rodzic i sukces terapeutyczny. Takich sukcesów w leczeniu jest wiele. Wielu osobom się udaje bardzo efektywnie pomóc. Nie zawsze jest tak, że uda się wyleczyć pacjenta tak, że będzie mógł nie brać leków i nie chodzić na terapię już permanentnie, ale często tak się dzieje, a udaje się przynajmniej znacznie poprawić samopoczucie i funkcjonowanie, więc zachęcam do szukania profesjonalnej, fachowej pomocy.
No właśnie i to pewnie też prośba do pana Rafała będzie, który pisze, że od bardzo dawna nie ma dobrego humoru, nic mnie nie cieszy, jestem raczej smutny, brak mi radości życia, czy to początek depresji, czy po prostu zły humor.
Proponuję rzeczywiście, aby pan Rafał się udał do psychiatry, bo to nie da się na to odpowiedzieć w jednym zdaniu na podstawie krótkiego pytania. Trzeba zdobyć o wiele więcej informacji. Lekarz się musi zapytać o wiele rzeczy, widzieć pacjenta, z którym rozmawia, jego reakcję, bo nie liczy się tylko to, co człowiek powie, ale również w jaki sposób powie, jak się zachowuje. Także zachęcam do pójścia do lekarza psychiatry.
Pytanie od rodzica. Jak namówić córkę do wizyty u specjalisty? Ma widoczne problemy od kilku lat. Domyślam się, że problemy depresyjne, lecz nie przyjmuje tego do wiadomości.
Tak, to jest pytanie, z którym bardzo często ludzie się zwracają. Jest to trudna sytuacja, bo jeżeli dany pacjent z powodu objawów zaburzeń psychicznych nie zagraża bezpośrednio swojemu zdrowiu i życiu, a nie wyraża chęci leczenia, to niewiele można zrobić. Jeżeli pojawiają się tendencje samobójcze, bądź taki pacjent wyniszcza się, głodzi, bądź odmawia picia płynów, to wtedy jest to sytuacja, w której można wezwać karetkę i powiedzieć, że jest stan zagrożenia życia polegający albo na groźbach samobójczych, próbie samobójczej, bądź głodzeniu się. I wtedy pacjent taki może być leczony bez zgody, na przykład w szpitalu. Ale jeżeli takie okoliczności nie zachodzą, to trzeba takiego pacjenta po prostu przekonywać, konfrontować że go z rzeczywistością, że funkcjonował kiedyś inaczej. Teraz widać, że wiele rzeczy jest o wiele gorzej niż w przeszłości, że on potrzebuje pomocy, zachęcać, mówić, że to nie jest żaden wstyd, bo w dzisiejszych czasach leczy się praktycznie wszystko. I nic więcej tutaj poradzić nie mogę, bo nie ma rady, nie ma złotej rady na taką sytuację.
Jeszcze SMS od pani Ani. Jaka jest szansa, niebezpieczeństwo chyba bardziej, na powrót depresji, jeśli się już kiedyś ją miało i leczyło?
Oczywiście, jeżeli ktoś już przeszedł epizod depresyjny i nawet został wyleczony, także nie ma w tej chwili objawów, to zawsze się coś takiego może w przyszłości zdarzyć. Jak to się raz zdarzyło ze zdrowiem człowieka, to się może powtórzyć. Bardzo dużo zależy od tego, czy leczenie było odpowiednio przeprowadzone. Czy na przykład, jeżeli była potrzeba, czy była włączona psychoterapia. Czy pacjent stosuje się do zaleceń odnośnie trybu życia, czyli cyklu dobowego, odpowiedniego odżywiania, bo to są wszystko ważne rzeczy. Żeby w harmonii funkcjonować i psychicznie, i fizycznie, trzeba odpowiednio żyć. Trzeba mieć dużo ruchu, trzeba przesypiać noce, być aktywnym w ciągu dnia. No i takie rzeczy, które wszyscy uważają za truizmy, a one są naprawdę ważne. Więc czynników warunkujących skuteczność leczenia i długość remisji jest bardzo wiele. Jest to indywidualna kwestia, ale zawsze trzeba mieć, nawet jak jest długo dobrze, gdzieś w pamięci, że istnieje zagrożenie nawrotem. Jeżeli coś się dzieje, nawet są niewielkie oznaki pogorszenia, trzeba jak najszybciej pójść po pomoc.
Mówi się, że depresja jest teraz modna. Kolejny SMS. Czy to prawda i czy nie nadużywamy tego stwierdzenia? Czy wzrasta zachorowalność? Pytanie od słuchacza.
Tak, rzeczywiście. Można odnieść wrażenie, że depresja jest teraz modna. Mówi się o niej długo. Też takie wrażenie mam, że czasami depresja jest, nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale pewnym usprawiedliwieniem dla ludzi, którzy czują, że ich problemy są takie, że im trudno jest sobie z nimi poradzić. I wtedy łatwiej jest, że tak powiem, zachorować na depresję i pokazać się jako osoba bezradna, która sobie nie radzi z problemami, niż wziąć się do działania i podejmować trudne decyzje, wystawić się na stres, który jest często związany z rozwiązaniem problemu. Trzeba się skonfrontować, trzeba gdzieś pójść, załatwić w jakichś czynnikach oficjalnych, czy skonfrontować się z osobami, z którymi ma się konflikt. Ale rozwiązanie problemów jest często emocjonalnie trudne i depresja jest pewnym takim rozwiązaniem. Oczywiście nieświadomie, że ktoś sobie założy, będzie chorował na depresję, tylko jeżeli jego psychologiczne mechanizmy obronne są nieefektywne, no to, że tak powiem, w cudzysłowie woli być bezradny i chory, niż wziąć się z życiem za barki. I ten sposób radzenia sobie ze stresem, mam wrażenie, że chyba faktycznie robi się modny. A depresja jako choroba, czyli jako choroba mózgu, pozostaje w tej samej częstotliwości w naszej populacji. Natomiast depresyjne reagowanie na problemy się rzeczywiście rozprzestrzenia.
A możemy się jakoś uodpornić na depresję?
My, czy się możemy uodpornić? Bardzo ważny jest tryb życia. Już kilka razy o tym powiedziałem. To są istotne czynniki. Trzeba się dużo ruszać, trzeba uprawiać regularną aktywność fizyczną, odpowiednio się odżywiać, dbać o odpowiedni cykl dobowy. To są sprawy podstawowe. Dbać o swój stan zdrowia ogólnego. Na bieżąco przepracowywać swoje sytuacje stresowe. Jeżeli ktoś ma z tym problemy, to udać się pomóc na przykład do psychoterapeuty. Też bardzo ważna jest kwestia tego, jak funkcjonuje rodzina. Warto się może czasami przyjrzeć, czy jak funkcjonują dzieci, czy poświęcamy im wystarczająco dużo uwagi, bo dzieci uczą się emocji od dorosłych. I każdy dorosły jest odpowiedzialny za to, co przekaże swoim dzieciom. Jeżeli przekaże im, no w uproszczeniu tak mówiąc trochę, zdrowe emocje, czyli prawidłowe psychologiczne mechanizmy obronne, prawidłowe umiejętności społeczne, w sensie wchodzenia w interakcje z innymi ludźmi, bliższe i dalsze, to wtedy ta osoba będzie lepiej funkcjonowała. Natomiast jeżeli te umiejętności nie będą efektywne z jakiegoś powodu przekazane w rodzinie, to później będzie źle. Więc dbajmy o otoczenie emocjonalne, powiedzmy, naszych dzieci, po to, żeby weszły w życie dorosłe jako osoby silne i przygotowane do tego życia.
Nasz klimat pewnie też nie wpływa dobrze na naszą psychikę. Długa jesień, zima, mało słońca.
Klimat, tak, na pewno jest zależność między stanem pogody a samopoczuciem pacjentów. Są oczywiście też badania naukowe, ale pracując jako praktyk, jako lekarz praktyk, ja to widzę na przykład, że w lecie, w poradni, w której pracuję, na powiedzmy 15 zarejestrowanych pacjentów, przyjdzie 9, a reszta w ogóle nie przyjdzie, zignoruje wizytę, nawet nie odwoła. A z kolei w miesiącach zimowych, kiedy jest ponuro, jest dłuższa noc, to poradnia jest pełna i bardzo często jeszcze pacjenci przychodzą i proszą, żeby ich przyjąć poza kolejką, bo się akurat źle czują. Także to są takie tendencje, które widać gołym okiem, że klimat i to, co się dzieje za oknem, ma wpływ na samopoczucie.
Jeszcze chciałam zapytać o seniorów, bo kiedyś właściwie nie mówiło się o depresji u seniorów, nie leczyło się jej. Mówiło się, że po prostu obniżenie nastroju ze względu na wiek. A czy to jest rzeczywiście poważny problem i też osoby starsze do psychiatrów powinniśmy kierować?
Jak najbardziej. Depresja oczywiście też, ale też inne problemy psychiczne wieku podeszłego, dlatego że procesy starzenia się organizmu dotyczą wszystkich narządów, a mózgu zwłaszcza, dlatego że mózg ludzki jest w ogóle najbardziej skomplikowaną rzeczą, która istnieje na świecie i wszystkie bardzo skomplikowane układy najszybciej się zużywają. No i rzeczywiście mózgu się dotyczy również. Ponadto osoby starsze często są obciążone różnymi innymi chorobami układu krążenia, czy innymi przewlekłymi chorobami fizycznymi, które też wpływają na procesy starzenia się mózgu. I zarówno depresja, jak i procesy otępienne, czyli potocznie mówiąc demencja, u takich osób się rozwija. Mogą też się rozwinąć różne inne zaburzenia psychiczne, na przykład zaburzenia urojeniowe podobne zupełnie do schizofrenii, na skutek nadgryzienia mózgu zębem czasu. Takie zaburzenia trzeba oczywiście leczyć, ale trzeba też bardzo pilnie przyjrzeć się stanu ogólnemu takiego pacjenta. Czy na przykład objawy psychiczne, które się u niego pojawiły, nie są związane z tym, że jego stan fizyczny jest zły i wtedy trzeba zobaczyć przede wszystkim stan fizyczny. A czasami jest tak, że objawów związanych z podeszłym wiekiem nie da się po prostu wyleczyć, bo mózg się nie regeneruje i nie można czasami zrobić czegoś, na co stan mózgu już nie pozwala. I wtedy do rozważenia jest zapewnienie takiej osobie po prostu odpowiedniej opieki. Bo starsi ludzie często paradoksalnie lepiej funkcjonują w placówkach opiekuńczych niż w domu rodzinnym, gdyż wobec personelu medycznego, gdzie jest uregulowany tryb życia w takiej placówce, zachowują się na przykład spokojniej niż w domu, gdzie są bardziej nerwowi wobec rodziny i nie można poskromić ich, powiedzmy, temperamentu. Tak w placówkach opiekuńczych często funkcjonują lepiej i są to do rozważenia opcje po prostu opieki, jeżeli się już takiej osobie nie da wyleczyć, bo czasami tak niestety jest, że medycyna już jest u kresu swoich możliwości.
Panie doktorze, musimy kończyć. Ja mam prośbę na koniec, żeby pan zaapelował, żeby ludzie nie bali się lekarzy, psychiatrów.
Tak, proszę państwa, proszę się nie bać lekarzy, psychiatrów. Medycyna robi postępy, psychiatria również. Dostępne są liczne bardzo metody terapeutyczne. Jest coraz szerszy dostęp do psychoterapii, również do coraz nowocześniejszych i lepszych, skutecznych leków przeciwdepresyjnych. Ale zachęcam, jeżeli macie państwo problemy, proszę udać się do lekarza, psychiatry. On z wami porozmawia, zdiagnozuje problem i wyda zalecenia, co zrobi, żeby czuć się lepiej. Czasami jest to coś innego niż pacjent oczekuje od psychiatry, czyli na przykład, że ten zaleci tabletkę i będzie dobrze. Czasami trzeba zrobić coś więcej, ale można się dobrze poczuć, tylko trzeba zrobić, co trzeba. W tym celu proszę szukać profesjonalnej pomocy.
Gościem Radia Gdańsk był psychiatra Marcin Skarbek. Panie doktorze, dziękuję za rozmowę i odpowiedzi na pytania.
Dziękuję. Czy mogę jeszcze na koniec pozdrowić moich współpracowników?
Proszę bardzo.
Bardzo serdecznie pozdrawiam przede wszystkim panią oddziałową Monikę oraz wszystkich moich współpracowników. Niedługo do was wracam. Do zobaczenia.
Pozdrawiamy, miłego dnia. Joanna Stankiewicz.